Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu historycznego Datownik. Dziś moimi gośćmi są dr Ewa Rzeczkowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz pan dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej. Witam pana.
Witam państwa.
Tematem głównym naszego dzisiejszego spotkania będzie kampania Polska. W wielu dziennikach z tamtych dni pojawiają się takie wspomnienia związane z tym chaosem organizacyjnym w armii. Jest taka wspaniała książka, wspomnienia Zygmunta Klukowskiego, lekarza ze Szczebrzeszyna, który doskonale opisuje to, co się dzieje w momencie, kiedy on jest powołany jako bodajże już oficer rezerwy do wojska i próbuje gdzieś walczyć, próbuje gdzieś znaleźć swoją jednostkę i to się kompletnie nie udaje, bo nikt nie wie, gdzie ta jednostka się znajduje i to były setki tego rodzaju wspomnień. Z czego wynikał ten chaos komunikacyjny? Z bombardowań? Z tych klinów pancernych, które wbijają się w nasze wojsko?
Jest tak, jak patrzy się atlasy i wszystkie mapy, no to już koło siódmego już mamy w tylu miejscach mamy przerwany front, że nie ma jak gdyby dobrego łączności z dowództwem głównym, z marszałkiem Rydzem Śmigłym, który w pewnych momentach nawet boi się rozstawiać maszty radiowe. A więc to już jest w ogóle tragedia. No to przecież wiadomo, że się rozstawia, wiadomo, że się maskuje. Też jest to zaniechanie, czy powiedzmy niedostosowanie tego całego elementu maskowania, bo w niektórych przypadkach oczywiście dobrze działamy tej materii, a w niektórych to po prostu potrafimy na siebie sprowadzić te naloty. I zaczyna się ten chaos na takim zapleczu frontu, bo on tu, Zygmunt Klukowski, na pewno widzi na terenie Lubelszczyzny, na terenie naszych wyżyn, jak te po kolei nasze dywizje frontu, czy środkowego generała Piskora, czy frontu północnego Dom Biernackiego, próbują się, oczywiście spływają na południe, ale tu wchodzą kleszcze. Z jednej strony kleszcze idą od północy, a z drugiej strony zagony pancerne idą od południa i za każdym razem trzeba się przebijać. Powiem jasno i precyzyjnie, nasze jednostki są za słabe na natarcie. Są za słabe. Bitwa nad Bzurą pokazała, atakujemy jedną dywizję nad Bzurą i prawie ją zniszczyliśmy, prawie, ale nie przebiliśmy frontu. Mamy za słabe dywizje do natarcia. Dobre mamy do obrony. Do obrony, tak. Więc jeszcze ileś tam lat modernizacji i byłoby nieźle. Kawaleria nasza ma to do siebie, że jest rozczłonkowana. Nie tworzy się grup operacyjnych przed wojną, tylko robi się je w czasie wojny.
Ad hoc.
Tak jest. Generał Abraham tworzy dwie brygady z dwóch brygad. Generał Anders ma z trzech brygad i wtedy jest to jakaś siła. Ta kawaleria polska później pod Kockiem. Pod Kockiem jest taki epizod. Jak generał Kleberg się poddaje, a dowództwo niemieckie mówi, a kawaleria też się poddaje? No tak. Aha, to dobrze. Bo jak kawaleria się nie poda, ona się zaraz odskoczy od tego terenu i znowu będą walczyć, bo to jest właśnie siła tej polskiej kawalerii, że szybkość przemieszczania jak na polskie warunki. Piechur przejdzie 30 kilometrów i padnie. A kawaleria przejdzie 60. Na koniach się... na koniach można nawet spać.
I szybko można odskoczyć, to prawda?
Szybko, 60 do 90 można dziennie. No to jednak jest to różnica.
Jest to różnica ogromna. Pani doktor, teraz pytanie o te nastroje społeczne. One się zmieniały oczywiście w trakcie tej kampanii polskiej, ale w wielu też wspomnieniach z tamtych lat pojawia się takie rozgoryczenie. Nie odnośnie żołnierzy polskich, którzy jeśli tylko da im się szansę, walczą bardzo dzielnie, tylko do władz publicznych, które zostawiły czy nie zostawiły? Jak to było? No bo na przykład Stefan Starzyński fantastycznie zachował się do samego końca jako prezydent Warszawy, ale już większość urzędów ucieka. Później mamy to, o tym będziemy mówić w dalszej części, 17 września, kiedy władze też, ewakuują się czy uciekają?
Ja przywołam wspomnienia bliskiego mi Władysława Siłanowickiego, który był uczestnikiem kampanii polskiej 1939 roku. Był żołnierzem 6 Pułku Strzelców Konnych imienia hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. I on przeszedł cały szlak bojowy swojej jednostki i kiedy już dla niego walka się zakończyła, został ciężko ranny, wycofał się. Po latach, kiedy pisał swoje wspomnienia, nie obwiniał władz ani rządu, ani prezydenta, ani naczelnego wodza o to, że się ewakuowały. Nie użyłabym słowa uciekły, ewakuowały. Chodziło o to, że pozostanie w Warszawie, czy nawet w innym mieście i kontrolowanie, czy próba kontrolowania oporu i tak by się nie udała. Te władze na pewno zostałyby internowane uwięzione przez Niemców i tak naprawdę to oznaczałoby zakończenie ciągłości państwa polskiego. Szło o to, żeby tę ciągłość możliwość utrzymać. Oczywiście możemy się spierać tu o samego Rydza Śmigłego. Czy w takim stylu, jak on to zrobił, powinien Polskę opuścić?
Ale wrócił do okupowanej Polski. Czyżby czuł wyrzuty sumienia?
On w ogóle już we wrześniu próbował wrócić.
Tak.
Próbował nawet drogą powietrzną, ale to mu wybito z głowy. To w ogóle nie miało najmniejszego sensu. Historycy mówią, że gdyby zostawił, wskazał kogoś tutaj, kto by ten opór koordynował, byłoby inaczej. Samozwańczo wziął się do tego generał Juliusz Rummel, który był chyba ostatnim, który mógłby tę funkcję pełnić, zwłaszcza po tym, jak dowodził armią Łódzi bodajże 6 września. No, zdezerterował z pola walki. Później jeszcze, to już są dalsze powojenne dzieje, próbował nawet fałszować meldunki, które...
Żeby zatuszować
swoje błędy.
Mój zastępcą był w Zbowidzie.
To Prezesa. Też jeszcze tą karierę tak,
to
kontynuował,
dalsze losy.
Więc można mieć pretensje do Rydza Śmigłego. Mówią, że to propagandowo by inaczej wyglądało, gdyby on jakby wycofywał się, osłaniając się z bronią w ręku. Może to inaczej niż po prostu przekraczając w ostatniej chwili tę granicę. To jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Poza tym proszę też zwrócić uwagę, że to nie tylko władze polskie zdecydowały się wówczas na taki krok. Chociażby król Norwegii, królowa Holandii, król Jugosławii, więc trudno...
A Polska została gorzej potraktowana przecież niż te kraje.
Zdecydowanie, no bo rząd polski został natychmiast w Rumunii internowany i trzeba było wtedy myśleć o następcach. No ale to już jest dalsza historia.
3 września była ta wielka demonstracja w Warszawie w związku z tą informacją, że alianci jednak nam pomogą. Potem nie pomogli. No właśnie, czy gdyby wtedy Francja wykonała jakiś bardziej sensowny ruch lub Wielka Brytania, czy Hitler by się przestraszył, czy może byśmy wygrali wtedy wojnę w trójkę przeciwko Führerowi?
Jeżeli by ruszyli naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, zagłębie Sary zajęli, gdzie by zajęli po prostu wsie, które były wcześniej opuszczone przez Niemców, to oczywiście wojna potoczyłaby się inaczej. Na froncie zachodnim Niemcy nie mieli takich stanów osobowych i jakościowych w dywizjach piechoty na przykład. W ogóle nie mówię o dywizjach pancernych, bo szły one głównie na Polskę. A linia Zygfryda to jest też duża propaganda. Linia Zygfryda by została przełamana. To nie jest linia Zygfryda obstawiona wojskiem Waffen-SS w 1944 roku, czy 5. To jest linia dopiero więcej ma propagandy.
Więcej propagandy wokół niej.
Wokół niej niż tego. Jeżeli Francuzi, a Francuzi oczywiście mieli siłę, modernizacja armii francuskiej też przebiegała, tylko oczywiście Francja się cały czas patrzy na swoją pierwszą wojnę światową, więc gigantyczną wojnę okopową i z gigantyczną liczbą zabitych żołnierzy, bo oni mają tam potężne straty. Cały czas mają tą psychozę tej wojny okopowej. A więc tu, jeżeli by nastąpiła pomoc, to na froncie polskim, tym na froncie nastąpiło zatrzymanie wojsk niemieckich, bo Hitler musiałby przerzucić swoje wojska na zachód. I tu już stoimy. Tylko w pytanie, w którym momencie by to nastąpiło.
Według umów z Francją to miało nastąpić bodajże 15 dnia.
Od ogłoszenia mobilizacji.
Jeżeli by to nastąpiło 15, to nawet jakbyśmy polskie wojsko trzymało się na tej głównej linii, tu powiedzmy w Sanu, Wisły i Narwi, nawet jakby się tutaj cofnęła po linii Bugu, no to już i tak jest nieźle. Jeżeli byśmy jeszcze trzymali zagłębie tutaj, nasze zagłębie przemysłowe, centralne przemysłowe, bo on jakby nie patrzeć jest osłaniany Górami Świętokrzyskimi. Niemcy też potrafią trzymać się w okrążeniu zagłębie Rury w 1945 roku. A więc nie dość, że mają przemysł, który dostarcza na bieżąco, o ile on jeszcze może produkować. A więc jeżeli byśmy jeszcze trzymali ten COP, no to byłaby inna sprawa. Ale Francja nie rusza. Nic nie rusza. Ani nie następuje jakiegoś odciążenia lotnictwem francuskim, bo lotnictwo francuskie też nie jest takie słabe. Ono ma sprzęt i swój własny, i amerykański na przykład. Lotnictwo brytyjskie też nie prowadzi jakichś bardzo silnych uderzeń bombowych, a może to dokonywać. Więc taka sytuacja jest naprawdę to, co wszyscy mówią. Jest to dziwna wojna. Dziwna wojna i niestety tam następuje stop, nie ruszamy. No i zaczyna się już inna prawie historia, bo zaraz będzie wejście Sowietów.
Jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej kwestii. Te zbrodnie niemieckie, które już popełnia regularna armia w pierwszych dniach kampanii polskiej, czy one zostały kiedykolwiek ukarane? Bo potem to oczywiście było tylko preludium do tego, do czego Niemcy są zdolni, bo nikt nie mógł przewidzieć na przykład rzezi Woli. To jest coś tak niewyobrażalnego, że trudno nawet o tym wspominać. Ale te zbrodnie właśnie z tych pierwszych dni wojny, czy ktoś został ukarany z dowódców, którzy wydawali te decyzje?
Powstała już po wojnie Główna Komisja Ścigania Zbrodni. I ona zajmowała się dokumentowaniem tym zbrodni. Weźmy nawet Lublin, tu nasze tereny i zbrodnie na rurach jezuickich. W 1945 roku ekshumowano tutaj, w tych dołach znaleziono 100 ciał. Tam zabito prawdopodobnie około 500 osób. Nie ustalono nazwisk wszystkich osób. Tylko część nazwisk osób tam zamordowanych jest znana. Oczywiście było prowadzone postępowanie. One jeszcze do niedawna przez IPN były prowadzone te postępowania, ale ja nie słyszałam, żeby kogoś imiennie postawiono przed sądem i ukarano. Po prostu prowadzono postępowania i z braku po prostu już śmierci tych,
zbyt wiele czasu minęło.
Zbyt wiele czasu minęło. Te postępowanie było umarzane.
Bo Główna Komisja Zbadania Zbrodni Hitlerowskiej, wtedy to się tak nazywała, wtedy to się w okresie PRL-u, ona naprawdę bardzo dokładnie przebadała. Ja mam w domu tutaj książkę profesora Markiewicza, który ma tak samo opisane dokładnie zbrodnie w poszczególnych tutaj województwach, a więc też widzimy ten Wehrmacht. Oczywiście to idzie przez czas wojny, żebyśmy już trzymali się samej kampanii polskiej 1939 roku. No więc te kilkanaście dni tych różnych akcji, a jakoś nie słychać było, czy te formacje i Wehrmachtu, czy wchodzące potem Einsatzgruppen jakiekolwiek stanęły przed sądem po wojnie, to nie słychać było. W ogóle po wojnie sytuacja w Niemczech, to każdy rozumie, a wystarczy nawet filmy fabularne obejrzeć, Akta Odessy na przykład, że rządy niemieckie, czy rząd Adenauera, kanclerza, nie za bardzo chciał stawiać zbrodniarzy, tych naprawdę największych zbrodniarzy hitlerowskich. To robota później, wielka robota Szymona Wiesenthala w przypadku jego narodu żydowskiego. Bo oczywiście przecież trzeba powiedzieć, no, te bombardowania, nie tylko to palenie, bo nie tylko te zniszczenia materialne, naziemne, ale to, co mówiliśmy o tym lotnictwie, to nikt tego, tych właśnie pilotów, czy tych, nie postawił przed sądem.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli historycy dr Ewa Rzeczkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.